starałem się unikać kontaktu niepotrzebnego i też przez te wszystkie fale, które dotychczas były, przez te poprzednie 3 fale pandemii, no dzięki takiej trochę ostrożności, zachowawczości, no udawało mi się uniknąć gdzieś tam kontaktu z tą chorobą, co w dużej mierze też wpłynęło na to, jak zacząłem ją traktować teraz, na przykład przy tej 4. fali, gdzie dla mnie to była po prostu choroba, która już wiedziałem, że znam jej wszystkie sztuczki, wiem jak ją ominąć, wiem jak się zachować i wydawało mi się po prostu, że no ona mnie nie dotyczy, że jestem w stanie po prostu jej uniknąć.
Dlatego też nie szczepiłeś się, tak?
To nie jest tak, że ja byłem antyszczepionkowcem kiedykolwiek. Polecałem moim znajomym szczepienie, zawsze uważałem, że szczepienia są bezpieczne. Natomiast tutaj moje kiepskie zdolności matematyczne wyszły na wierzch, bo po prostu sobie skalkulowałem ryzyko. Stwierdziłem, że skoro raczej nie zachoruję na COVID-a, bo przestrzegam wszystkich wytycznych, czy lockdownów, czy nie lockdownów, gdzieś tam unikam kontaktu z ludźmi, jeżeli nie trzeba, zostaję w jakimś wąskim gronie, powiedzmy, to tak naprawdę nie ma potrzeby ryzykować tych kilku tam promili szansy na to, że będą jakieś skutki uboczne przy pobraniu szczepionki. No plus tak naprawdę uważałem, że jak będzie trzeba, jak będę musiał z jakiegoś powodu, to wezmę tą szczepionkę, tylko że mam czas. No bo tak jak mówię, jakby nie spodziewałem się, że ta choroba mnie kiedykolwiek dorwie. No ale no, jak widać, źle policzyłem swoje tutaj ryzyko.
No i jednak ta choroba dorwała cię. Jak to było, jak się zaczęło?
Zaczęło się od tego, że nie byłem pewien, czy choruję na COVID-a. Moja dziewczyna była chora przez dłuższy czas na grypę zwykłą jakąś i prawdopodobnie od niej złapałem później COVID-a. Po kilku dniach, kiedy już tak gorączka zaczęła mi naprawdę doskwierać, zgłosiłem na sobie dwoje, żebyśmy się przebadali. Okazało się, że mieliśmy tego COVID-a. Przez jakiś czas leczyłem się domowo. No ale okazało się bardzo szybko, że ta izolacja to nie była wystarczająca. Moje płuca zostały bardzo mocno zajęte przez chorobę i karetka mnie zabrała właśnie tutaj do szpitala na Kraśnickich. Tutaj przez kilka dni, wydaje mi się 2, normalnie funkcjonowałem i wydawało mi się, że po prostu, że będę tutaj leżał na łóżku, kurował się jak każdy inny pacjent na każdym oddziale. No a później właśnie przyszedł ten najgorszy okres. Nie jestem w 100% pewien, bo to wiadomo, dla mnie te daty nie są jeszcze takie jasne. Natomiast między 4 a 5 zostałem wprowadzony w stan śmiączki farmakologicznej, który trwał aż do 11 listopada, kiedy się wybudziłem. W tym czasie, no oczywiście ja nic nie pamiętam, ale to był horror dla całej mojej rodziny, dla moich bliskich, dla moich znajomych. Teraz, kiedy już mam telefon i mogę zobaczyć te wiadomości, no to jest taka mieszanina przerażenia z taką nadzieją i to jest, no jakby czytanie tego to jest naprawdę coś, co siada ciężko na sercu i to nie jest łatwe.
Ty nic nie pamiętasz z tego okresu, kiedy byłeś pod respiratorem?
Kiedy byłem pod respiratorem, nie. Pamiętam okres już po wybudzeniu, po tym 11 listopada, kiedy ciągle byłem pod wpływem bardzo silnych leków na OIOM-ie. Też nie był łatwy okres, z tego względu, że leki, które brałem, one sprawiały, że no, po prostu miałem różnego rodzaju halucynacje czy złudzenia. W pewnym momencie te halucynacje już przybierały takie naprawdę straszne formy.
Takie stany lękowe już miałeś pod tymi lekami?
Tak, stany lękowe na pewno też były. To było regularne, że ja się bałem, że któryś z doktorów chce mnie po prostu zabić. Że jakby dla mnie to było normalne, że w pewnym momencie ten a ten doktor jest po prostu na mnie wściekły i zaraz przyjdzie i po prostu mnie jakoś dobije. I to było wszystko tak niedorzeczne. I dopiero pod koniec, gdzieś tam pod koniec mojej fazy bycia na OIOM-ie, kiedy już powoli te leki były odstawiane, kiedy ja wracałem do siebie, tak jakby docierało do mnie, jak głupie to wszystko było, jak bezsensowne, jak bardzo takie wyssane z palca, bo to są wszystko ludzie, którzy naprawdę robią wszystko tylko po to, żeby mi pomóc. Tyle dni, tyle tygodni spędzili, żeby uratować moje życie i po prostu to jest niedorzeczne, żeby myśleć, że chcą mi zrobić krzywdę.
Jak ogólnie się czułeś w tym okresie, kiedy już byłeś świadomy po respiratorze? Jak fizycznie się czułeś, emocjonalnie?
Fizycznie się prawie w ogóle nie czułem. Miałem bardzo ograniczoną możliwość ruchu w ogóle ciałem. Byłem skrajnie wycieńczony. Miałem też duże problemy chociażby z przełykaniem. Także jakby to była po prostu taka agonia, tak? Leżałem sobie na łóżku i czekałem, patrząc się w sufit na jakieś bodźce, na moment, kiedy wejdzie może ktoś, da mi trochę wody, czy gdzieś jakieś leki dodatkowe. Tak naprawdę od wizyty kogoś do wizyty. To się zaczęło poprawiać po jakimś czasie. Szczególnie kiedy lekarze po prostu zaczęli ze mną rozmawiać, bo tam lekarze, oni rozumieli, jak to działa, tak, te leki, które ja dostaję i tak dalej. I po prostu oni przychodzili i rozmawiali ze mną. Tłumaczyli mi pewne rzeczy, pytali mnie o rzeczy, które tyczą się mojego życia, tego, co ja robię na co dzień. Jakby starali się mnie w ten sposób zakotwiczyć, wydaje mi się, troszeczkę w rzeczywistości, żebym wrócił i się trzymał.
Czyli mieli też taką rolę trochę psychoterapeutyczną.
No tak, no w tą stronę to poszło. Tak naprawdę właśnie te rozmowy z doktorami były czasami takimi najbardziej pocieszającymi momentami dnia. Szczególnie kiedy miałem jakieś wyjątkowo mocne złudzenie, jakąś halucynację, jakiś epizod. Wiadomo, to jest ojom, tam nie ma czasu na strasznie jakieś długie rozmowy, ale kiedy ktoś przystał na ten jeden moment, żeby sobie ze mną porozmawiać, to była dla mnie gigantyczna pomoc, jeżeli chodzi o taki powrót do rzeczywistości.
Ile masz lat i czy miałeś wcześniej jakieś choroby współistniejące?
Ja mam 29 lat i nie miałem żadnych chorób współistniejących, dlatego jestem święcie przekonany, że właśnie brak szczepienia był tutaj kluczowy, jeżeli chodzi o fakt, że tak, a nie inaczej przeszedłem tę chorobę. Jak wychodzę, to pierwszy termin, który jest tylko możliwy, od razu się szczepię. Nie tylko ja się szczepię, ale każdą jedną osobę, która jest mi bliska, która gdzieś tam się wykręcała z różnych powodów i tak dalej, ciągnę za sobą i nie ma litości. Absolutnie będę teraz głosił szczepienia wszędzie, gdzie tylko będę mógł.
Tak jak sam powiedziałeś, że to jest druga szansa na życie, bo bardzo mało osób wychodzi spod respiratora. Statystyka pokazuje, że tam do 90% osób nie wychodzi. Myślałeś też o tym?
Myślałem o tym dużo i to jest dla mnie taki ciężar dosyć duży, bo jednak czuję, że no, tą szansę, którą dostałem, no to jest nie tylko unikalna szansa, ale to jest gigantyczna szansa, biorąc pod uwagę właśnie, jak dużo osób na tym oddziale jest. Na ojomie mam na myśli teraz. I z tego, co mi wiadomo, przynajmniej z tego, co wczoraj rozmawiałem właśnie z jedną z pani doktor, wszyscy praktycznie na ojomie aktualnie są niezaszczepieni. Dlatego też no, wydaje mi się, że no, to jest taka statystyka, że no, chyba jasne jest, że to nie jest przypadek, tak? Osoby niezaszczepione akurat tam trafiają.
Jaką miałeś też refleksję i co byś chciał powiedzieć lekarzom?
Wszyscy lekarze, lekarki, pielęgniarki, pielęgniarze, każdy, kto tylko pracował czy przy mnie, czy przy innych, naprawdę zasługuje na najwyższy szacunek. Jestem tak wdzięczny całemu personelowi. Nie jestem w stanie w ogóle tego wyrazić, jak bardzo dziękuję tym ludziom za to, że no po prostu mam drugą szansę na życie. Po tym horrorze, który przeszedłem, mogę wstać, mogę wyjść i będę mógł wstać i wyjść i po prostu żyć dalej, co jest niesamowite dla mnie, jakby unikalne. Postaram się nie zmarnować tego daru, który dostałem.